Wracamy do naszej rozmowy dzisiaj w programie Z rodziną mi do twarzy. Rozmawiamy o tym, jak to jest być córką, jak wspominacie swoje mamy, jak wspominacie te relacje i w jaki sposób te relacje was zbudowały jako kobiety, jako dzieci, jako podlotki, jako nastolatki i potem jako kobiety. Przychodzi taki moment, kiedy kobieta dorosła staje naprzeciwko dorosłej kobiety.
Ja muszę, bo to był, ja myślę, że poczułam się kobietą w dniu, kiedy poszłam zakomunikować mojej mamie, że oto Andrzej, który się, prawda, o mnie starał już 3 lata, poprosił mnie o rękę i że chciałby przyjść tutaj ze swoimi rodzicami i chciałby oficjalnie poprosić rodziców o rękę. I wtedy poczułam się naprawdę kobietą, poczułam się dorosła. To, że miałam wtedy 19 lat niespełna, no w ogóle nie miało żadnego znaczenia. I pamiętam wtedy taki spokój u mojej mamy. Mówi tak, dziecko, ale chyba jeszcze nie w tym roku, bo przecież matura. Ja mówię, no wiesz, no może po maturze. Mama mówi, ale jakbyś tak nam dała chociaż z rok, półtora, bo wiesz, my jesteśmy zupełnie na to nieprzygotowani. Ja mówię, no dobra, no to będziemy się rozglądać w przyszłym roku za jakąś salą, za jakąś sukienką, a mówię, no dobrze, to w przyszłym roku, to jak przyjdą na zaręczyny, to ustalimy termin. I zaręczyny były w styczniu, za półtorej roku był ślub.
U mnie to chyba tak jakoś wszystko płynnie bardzo szło i myślę, że takie poczucie, że rzeczywiście jestem dorosła i moja relacja z mamą jest właśnie, wkroczyła w taki inny etap, to trochę zaczęło się już na studiach, kiedy wyjechałam z domu, no i potem, kiedy się zaręczyłam i wyszłam za mąż i dalej mieszkałam bardzo daleko, to gdzieś potęgowało to uczucie właśnie, że dalej jesteśmy ze sobą bardzo związane, że to jest osoba, do której mam ogromne zaufanie i która daje mi wolność. Bardzo bym chciała umieć to zrobić w relacji do moich dzieci i na razie czuję się bezsilna. Znaczy dopiero najstarszy syn no, zaczyna dorastać, tak? I myślę sobie, obym sprostała. Ale jak dobrze, że mam też taki wzorzec. Mama dawała po prostu przestrzeń.
A czy zdarzało ci się pytać, mamo, jak ty to po prostu zrobiłaś? Jak tego dokonałaś?
No w sumie nie.
No może zapytaj.
Chyba
jakiś patent na to.
Znaczy mama jest, po prostu mama jest. Mama ma też inny temperament, inny charakter niż ja. Jestem bardziej córką taty. I myślę, że nie to, że pewne rzeczy przychodzą jej łatwiej. No to nie, no bo każdy ma tam swoją ścieżkę i swoje trudności. Na pewne rzeczy reaguje po prostu inaczej. Ja się mogę ewentualnie obawiać, że no właśnie moja reakcja z racji innego temperamentu będzie biegunowo inna. Natomiast ta obecność mamy i takie... Ja tak myślę, że miałam zawsze takie poczucie, że mama mi ufa. I to chyba sprawiło, że ja dosyć szybko poczułam się dorosła. Nie taka stara maleńka, tylko taka gdzieś wewnętrznie dojrzała i określona. To było fajne. I no inaczej ta relacja się ułożyła właśnie w momencie, kiedy wyszłam za mąż i kiedy narodziło się pierwsze dziecko, no to w ogóle musiałam siebie określić jako kobietę. To jest kosmiczne przeżycie. No i ta relacja z mamą, nie wiem, czy ona była inna. Ja nie zauważyłam zmiany w mojej mamie, natomiast na pewno dla mnie był to taki moment wzruszenia, że teraz ja już sobie nie muszę wyobrażać, nie muszę sobie wewnętrznego awatara do mojej mamy podpinać, tylko po prostu już gdzieś sama doświadczam, oczywiście jako inna osoba, ale przeżywam to, wchodzę w ten etap życia. Ja to przeżywam, tym bardziej, że już dobrze pamiętałam moją mamę w roli mamy mojego młodszego rodzeństwa. Mamę usypiającą, karmiącą piersią, wracającą ze szpitala. I teraz widziałam siebie w tym. I to było takie poczucie ciągłości. Dla mnie w ogóle to wpięcie mnie jako osoby w tą nitkę pokoleń, w ten cały splot kobiet, które były przede mną, jest czymś bardzo ważnym i takim, także widziałam siebie i właśnie mamę i moje ciocie i babcie i takie poczucie odpowiedzialności, ale też spokoju, które płynie z tego, że nawet jeżeli nie wiem, to jakoś sobie poradzę, bo ludzkość Generalnie daję sobie radę.
To, o czym mówisz, to jest chyba, tak mi się wydaje, czy to jest coś, co rzeczywiście ułatwia takie stanowienie siebie jako kobiety, ta pokoleniowość, tak? I dla ciebie też często, Danusia, wspominasz swoją babcię, cytujesz swoją babcię, to, o czym też Diana mówiła, tak? Babcia, mama, ja. Ale wracając do tego wątku, no nie da się przestać być córką, ale przestaje się być małą dziewczynką, staje się dorosłą kobietą. Czy miałyście takie znaczące momenty, które kiedy poczułyście, że teraz już jest kobieta naprzeciwko kobiety?
Czy miałam takie poczucie, że coś się definitywnie skończyło? Na 5. roku studiów wyszłam za mąż za chłopaka z Opola i do domu rodzinnego już nie wróciłam. Nie było wtedy komórek, rodzice nie mieli telefonu, więc pisałyśmy z mamą do siebie listy, raz w tygodniu była wymiana i ogromną torbę tych listów nadal trzymam. Natomiast pamiętam takie zdarzenie, dopóki nie było dzieci, to starałam się do rodziców dosyć często jeździć. I mama mnie odprowadzała na dworzec i te, nie wiem ile to trwało, może przez rok tak było, że żegnałyśmy się, widziałam już łzy w oczach mojej mamy, wsiadałam do pociągu, pociąg ruszał, a mama biegła za pociągiem i płakała. Więc ja do Wrocławia nie mogłam się uspokoić, wszystko się we mnie telepało. I po którymś razie pomyślałam sobie, muszę z mamą porozmawiać, bo ja po prostu dłużej tego nie zniosę. Jadę tak rozdarta, przyjechałam do Gniezna, wchodzę do domu, mówię, mamuś, na początku musimy o czymś porozmawiać, żeby potem nie psuć sobie tego pobytu tutaj. A moja mama mówi, nie musisz, wiem, co chcesz mi powiedzieć, przyrzekam, że nigdy więcej to się nie powtórzy. Pożegnanie nastąpi w domu, a tam będzie tylko uśmiech. I sobie pomyślałam, ile hartu ducha, ile miłości, ile zrozumienia tego, co się we mnie dzieje i takiej rezygnacji z okazywania tego, co ona czuje. To było jedno, a potem pamiętam też, że moja mama nigdy się nie wtrącała w moje małżeńskie sprawy. Różne rzeczy widziałam, że jej się nie podobają, gdy przyjeżdżała, ale nigdy mi nic nie powiedziała. To też sobie bardzo w niej cenię i ogromnie jestem jej wdzięczna za naprawdę ogromny wysiłek, jaki włożyła w pomoc, gdy mój synek bardzo ciężko zachorował i nie mógł chodzić do przedszkola, a ja musiałam chodzić do pracy i moja mama z teściową zamieniały się opieką. Przyjeżdżała z tego Gniezna co miesiąc na miesiąc, opiekowała się moim synkiem. Miała trochę mniej lat niż ja teraz i zawsze robiła z uśmiechem i pamiętam, jak wstawała w drzwiach i mówiła, no to jestem. Rękawy były podciągane i ruszała do pracy. Taką ją zapamiętałam.
Kiedy się narodziła Diana kobieta naprzeciwko Jolanty kobiety?
No to chyba
z babcią kobietą jeszcze z boku.
Tak, z babcią kobietą z boku. No chyba te studia rzeczywiście, to był ten moment, ta wyprowadzka z domu, ja tak do tego wracam, ale to rzeczywiście chyba był kluczowy moment, kiedy też poczułam, że jestem za siebie odpowiedzialna, poczułam tą niezależność pewną. Poczułam tęsknotę i to wszystko właśnie sprawiło, że tak to też bardzo płynnie, bardzo naturalnie przychodziło, ale na co chciałam zwrócić uwagę. Przez pierwszych kilka lat, 3 lata studiów, chyba tak to wyglądało, przyjeżdżałam do domu podczas każdego weekendu, czyli rzeczywiście to były bardzo regularne powroty do domu, więc ta pępowina może jeszcze nie tak do końca była odcięta, ale ja wtedy sobie absolutnie nie potrafiłam wyobrazić, że ja mogę do domu na weekend nie jechać. Dla mnie Opole, życie i funkcjonowanie tutaj, studia, były od poniedziałku do piątku. Jak zaczęłam pracować w radiu, to od niedzielnego wieczora do piątku. Natomiast to był ten czas bycia tutaj, to było moje życie opolskie, ale piątek po południu, sobota i niedziela do południa, to był dom, to był mój dom rodzinny i naprawdę to był święty czas. to był schemat taki. Wszystko było dokładnie tak samo. Ja wracałam do domu w piątek. Oczywiście ten piątek był najcudowniejszy, bo ja miałam perspektywę właśnie tego, że przez kilka najbliższych dni, dwa dni będę w domu. Sobota to było oczywiście wielkie sprzątanie wspólnie z mamą. Niedziela też zawsze wyglądała tak samo. To był naprawdę schemat przez te 3 lata, ale to było najpiękniejsze. I wtedy absolutnie nie wyobrażałam sobie, że może być inaczej. No a później to tak też bardzo naturalnie przeszło, no bo wyszłam za mąż i teraz zdecydowanie rzadziej jeżdżę do domu, choć staram się jak najczęściej mogę. Ale tak wracając właśnie wspomnieniem do tych czasów studenckich, ja naprawdę sobie nie wyobrażałam, że może być inaczej, że ja mogę do domu jeździć raz w miesiącu, raz na 2 miesiące. No, życie jednak pewne rzeczy weryfikuje, ale myślę, że wracając tak do relacji z mamą, to rzeczywiście to był ten czas studiów, kiedy tak mocno, naprawdę mocno się ze sobą związałyśmy. No a teraz fakt, że widzimy się raz na jakiś czas, na szczęście rekompensują telefony. Nie musimy pisać do siebie listów, ale telefony są codziennie.
Dziewczyny tutaj w studiu, można powiedzieć, mają szczęście, bo mają piękne i dobre relacje z różnymi tam jakby usterkami, ale generalnie to wszystko idzie tak, jak należy. Czy to, o czym opowiadają, czyli taki solidny, porządny dom, dobry dom, potem gdzieś ten okres zanegowania, odchodzenia, mniejszego lub większego, jest takim niezbędnym warunkiem do tego, żeby spotkać się na płaszczyźnie potem już jako dorosłe kobiety?
No ja myślę, że tak. Więzi nie buduje się przez rok, dwa, trzy, tylko buduje się ją od, można powiedzieć, od poczęcia, prawda? I tutaj ta więź raz troszeczkę bardziej nadszarpnięta, raz no, wręcz słodka, prawda? Ona jest to taką bazą bezpieczną, można powiedzieć. U wszystkich pań, no słucham tego naprawdę z zachwytem i sobie próbuję układać te swoje takie wspomnienia i one się też w taką treść wpisują. I myślę sobie, że jeżeli ktoś ma taką więź, to pójdzie dalej i pociągnie. Po prostu tę więź pociągnie, będzie chciał ją ciągnąć, tak? Czasem to się nie uda, ale będzie chciał, będzie miał ciągle to pragnienie, żeby to kontynuować. Natomiast jeśli ktoś nie ma, jeśli ta więź w jakichś momentach życia została zerwana lub bardzo napięta, to po pierwsze chcemy uciekać. Jeśli coś jest dla nas niedobre, chcemy uciekać, chcemy to zerwać, prawda? I czasami tak bywa, że na przykład, no przecież my słyszymy teraz często, że dorosłe dzieci zrywają kontakt ze swoimi rodzicami, prawda? Przecież za nami święta. Święta, które są czasem oddawania starszych rodziców do szpitali, prawda? Tutaj to zjawisko no, coraz bardziej nas dotyka i warto też o tym pamiętać, że czasami rodzice mówią, no dzieci mnie nie odwiedzają, tak? No nie odwiedzają, no tylko pytanie, zawsze jest to pytanie dlaczego, prawda? Zawsze jest to pytanie dlaczego, czy nie chcą, czy nie potrafili pociągnąć, czy porażki życiowe sprawiają, że wspomnienia są zbyt bolesne, prawda? I na przykład uciekają od atmosfery świąt w ciepłe kraje.
Kiedy już doszliśmy do tego momentu, do tej zamiany ról, wasze mamy, mam nadzieję, że ją cieszą się dobrym zdrowiem, jedynie Danusia, masz taką sytuację, że ty już przeszłaś ten etap. Przeszłaś ten etap, kiedy ty musiałaś się opiekować mamą, kiedy doszło do takiej zamiany ról, że w zasadzie to teraz było twoim zadaniem, tak? Dać poczucie bezpieczeństwa, dać opiekę.
10 lat wcześniej, niż zachorowała moja mama, zmarł mój tato. I gdy zaczęły się pojawiać poważne objawy choroby u mojej mamy, postanowiłam ją zabrać do siebie. I tutaj na wodociągowej w szpitalu neurologicznym zdiagnozowano ciężką chorobę wirusową, zapalenie mózgu i było wiadomo, że mama już będzie zawsze potrzebowała tej opieki. Oddano mi ją po diagnostyce, która trwała 3 miesiące. Tomograf był jeden we Wrocławiu, więc to wyglądało trochę inaczej. Oddano mi ją tuż przed świętami Bożego Narodzenia z taką diagnozą, że w ciągu 2 tygodni umrze, to lepiej niech umiera w domu. Moja mama dzięki Bogu i myślę, że dzięki miłości, którą została otoczona, żyła w tym moim domu jeszcze 1,5 roku. Ale przyszedł moment, gdy już nic nie było można dla niej zrobić. Było łóżko szpitalne, był materac przeciwodleżynowy, było wstawanie do mamy jak do dziecka w nocy. Nie było pampersu, więc wszystko trzeba było zrobić jak przy tym maluchu, którym ja kiedyś byłam. I pamiętam taką niezgodę wtedy mojej 14-letniej córki na to, że ja pracując, mając dzieci, jeszcze całe noce zarywam. I powiedziała: mamuś, ja się na to nie godzę, przecież ty się zupełnie przy babci wykończysz. Wtedy miałam taki spokój w sobie i mówię: Magdusiu, a pomyśl, że to ja tam leżę na tym łóżku. Czy ty byś mnie gdzieś oddała? Nigdy. I od tego momentu moje dziecko mi zaczęło we wszystkim pomagać. Często ją spotykałam przy łóżku babci, gdy już była nieprzytomna, z różańcem modliła się. Moja mama umarła na moich rękach. Odwieźliśmy ją do jej ukochanego Gniezna. Ale oprócz bólu i żalu miałam takie poczucie, że zrobiłam wszystko do końca, co powinnam zrobić. I że już jej chociaż za tę końcówkę nie będę przepraszać, bo zawsze za ten okres, gdy byłam nastolatką, ją przepraszam. Ale chcę powiedzieć właśnie, jak to przechodzi do następnego pokolenia. 15 lat później, gdy moja córka już była mężatką, a ja zaczęłam trochę chorować, któregoś dnia przyjechała ze swoim mężem i mówi: mamo, ja mam dla ciebie taką propozycję, gdy już będziesz stara i będziesz potrzebowała mojej opieki, czy mogłabyś z nami zamieszkać, bo ona wróciła do Poznania na moją ziemię. I tak sobie pomyślałam, że to ziarno gdzieś rzucone rośnie, kiełkuje. Mojej córki już niestety nie ma też na tej ziemi. Mam nadzieję, że jest w tym lepszym świecie. Ale moja 15-letnia wnuczka ostatnio mówi: babciu, ja mam 15 lat i jak poczekasz jeszcze 5, a ja wyjdę bogato za mąż, to zamieszkasz z nami? Wierzę, że tak
kusząca
będzie.
Kusząca propozycja.
Tak.
Dziewczyny, powoli musimy kończyć. Piękne są te wasze opowieści, takie bardzo budujące. Chciałam was na koniec zapytać o takie gesty, słowa, zdania, zachowania, które was zbudowały, które macie takie poczucie, że to jest coś, co jest niezmiernie istotne dla tego, jakimi jesteście osobami.
Myślę, tak właśnie na szybko zadałaś takie trudne pytanie. Myślę, że dla mnie było ważne taki moment, kiedy moja mama, która całe życie pracowała i miała dla nas naprawdę mało czasu, co jej zarzucałam niejednokrotnie, doceniła mnie jako matkę, która nie podjęła pracy zawodowej już po pierwszym dziecku, bo pracowałam przed dzieckiem. Po pierwszym dziecku nie podjęłam pracy zawodowej i tak jest do dzisiaj. I moja mama, to było dla niej takie niepojęte, że w ogóle skończyła studia i siedzę w domu i w ogóle to dla niej była jakaś taka ujma. I pewnego dnia mama przyszła do mnie i wiem, że było to po rozmowie z pewnym panem psychologiem, z którym była zakolegowana, który jej takie opowiadał na mnie, że jaka to wspaniała w ogóle osoba. Przyszła do mnie i tak: wiesz, dziecko, no ja to widzę, że po prostu ta twoja praca nie poszła na marne, że te moje wnuczki są takie wspaniałe, grzeczne, mądre. Ja wiem, dziecko, że to jest twoja zasługa i to, że ty z nimi jesteś i że jesteś tylko dla nich. I to był miód po prostu na moje serce i wiedziałam, że... No.
Mogę dalej robić swoje.
Czyli dobrze, że są psychologowie.
Tak.
Pan zakolegowany.
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 Mama jest człowiekiem czynu. Mama nie jest osobą, która dużo mówi, a cała jej miłość po prostu tak ją prześwietla. Dlatego będzie mi trudno znaleźć takie zdanie, które gdzieś mnie zbudowało, ale jest coś, o czym dowiedziałam się niedawno. Miesiąc temu miałam urodziny i przyniosłam mojej mamie kwiaty, żeby jej podziękować. Przepraszam się, strasznie wzruszam, postaram się trzymać bardzo dzielnie.
Ale nie musisz.
I nie, bo muszę powiedzieć.
Jutro Sylwester, więc makijaże muszą być.
Tak, twarz oczyszcza. Muszę powiedzieć coś bardzo osobistego. Ja zawsze wiedziałam, że mogłam się nie urodzić. Mama zachorowała, jak była w trzecim miesiącu ciąży i lekarze zaradzili jej aborcję. Mój tato, wtedy młody lekarz postawił się, mimo tego, że lekarze powiedzieli, że albo dziecko, albo żona. Oni byli 2 lata niecałe po ślubie, więc potrafię sobie wyobrazić, co się działo w nich. I tata mnie uratował, znaczy no jestem. Natomiast miesiąc temu, jak żeśmy rozmawiali, dałam mamie te kwiaty, to też jest ta zmiana. Jak ja zaczęłam być mamą, to ja nie oczekuję prezentu w dniu urodzin, tylko chcę dziękować mojej mamie. Mama mi powiedziała coś, czego nie wiedziałam wcześniej. Znaczy mówi, wiesz co, jak wyszliśmy wtedy z tego gabinetu, to ja powiedziałam Wojtkowi, że ja jestem gotowa, że po prostu ja najwyżej pójdę z moim dzieckiem do nieba. Mówi, i widziałam cię taką 2-letnią, że idziemy takie w dwie za rękę. I wiecie co, ja sobie myślę, że to, że jak jestem tak blisko mamy, to chyba jest coś z tego, co dostałam o niej. Po prostu takim jestem dzieckiem ocalonym. Nawet jak nie wiedziałam, rodzice nie musieli mi tego mówić. To jest to pokolenie właśnie mało mówiące. To jest coś takiego, co nas trzyma razem. I to mnie też ukształtowało. To, że jestem taka czasami dojrzalsza byłam niż moi rówieśnicy. Nie było mi z tym łatwo. To być może jest ten bagaż jakichś takich doświadczeń i relacji, ale jest mi z tym tak dobrze. I o co się modlę? Największy prezent będzie tak, jak patrzę na moje dzieci. Mam 2 synów, trzeci jest w niebie i 2 córki. To chciałabym, po prostu chciałabym być taką mamą i myślę, że dla mojej mamy, mam nadzieję, że tego słuchasz, mamo, teraz, to chyba jest najlepsze podziękowanie, że po prostu chcę być taką mamą.
Na miesiąc przed mamusi śmiercią siedziałam na jej łóżku, patrzyłam, jak śpi, i tak ją trzymałam za rękę i głaskałam po tej dłoni. I nagle mama otworzyła oczy i popatrzyła na mnie, tak zupełnie trzeźwo. Ona najczęściej już była w swoim świecie. A tu widzę, że to są oczy, które coś mówią do mnie. I tak przez chwilę patrzyłyśmy na siebie i nagle moja mama się odzywa. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. A ja mówię, mamuś, ale jestem twoją córką, nie przyjacielem. A moja mama mówi, córki bywają różne. Ty jesteś moim przyjacielem. I to były ostatnie słowa, które moja mama powiedziała. I ja je niosę przez całe dalsze moje życie.
Ja tak sobie, słuchając was, myślę sobie, że to właśnie chyba nie do końca też o stanie jakieś konkretne chodzi, przynajmniej nie w moim przypadku.
Słowa, gesty, cokolwiek.
Tak, ale właśnie chodzi bardziej o postawę. I zapewne absolutnie nie potrafię podać konkretnego przykładu, bo ja myślę, że przykładem jest po prostu życie, więc to na pewno. I na pewno to, co bym chciała, to żeby dokładnie taka sama relacja łączyła moje dzieci, jaka łączy w tym momencie mnie z mamą, czy mamy z babcią.
Dziewczyny, bardzo pięknie wam dziękuję za to spotkanie. Miało być sylwestrowo, a zrobiło się tak bardzo wzruszająco, bardzo ciepło, ale myślę też, że bardzo prawdziwie. Dziękuję wam za to, no i życzę wam wspaniałych dni, wspaniałego nowego roku, który już pojutrze, tak? Jak dobrze liczę. Dzisiaj o córkach i o mamach rozmawiałyśmy w tej audycji. Joanna Żelowska, dziękuję ci, Asiu.
Dziękuję.
Kasia Młynarska.
Dziękuję bardzo.
Danuta Starzec.
Do usłyszenia.
Diana Bogacz-Kotulak.
Dziękuję bardzo.
I profesora Alicja Kalus, psycholog z Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj były gośćmi programu Z rodziną mi do twarzy. Szybciutko jeszcze powiem, od jutra oczywiście tej audycji będzie można odsłuchać na naszej stronie, a w kolejnym programie, a ten program będzie 13 stycznia, porozmawiamy o
na takiej bardziej materialnej stronie życia, o wydatkach na dziecko, o tych, które są niezbędne i o tych, które dajemy sobie wmówić, że są niezbędne i że bez nich nasze dziecko będzie nieszczęśliwe, będzie miało smutne dzieciństwo, no i nie będzie się rozwijało jak należy. Ten temat w programie Z rodziną mi do twarzy 13 stycznia po 20:00. Zapraszam. Dziś już dziękuję i dobranoc. Do usłyszenia.
Dobranoc.